To będzie Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Początek. Początek 17 rozdziału. Powiedział do uczniów, nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. Miejcie się na baczności, jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, przebacz mu. A jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc żałuję tego, przebacz mu. Jest taka zasada, niedawno czytałem w ekonomii. Jest taka zasada, która mówi o tym, że nie istnieją darmowe obiady. I gdyby sobie tak to przemyśleć, to rzeczywiście tak jest, że my czasami mówimy, że rozdają w stołówce darmowe obiady dla kogoś, ale przecież za ten obiad ktoś musiał zapłacić. Więc nie płaci ten, który go dostaje, ale ktoś inny to zrobił. I z odpuszczeniem, i z przebaczeniem, i z przyjściem po przebaczenie tak jest. My mówimy tak, no darmo dostajemy zbawienie, oczywiście, bo my wierzymy i zbawieni jesteśmy dlatego, że została wylana drogocenna krew. Czyli ktoś za to nasze zbawienie zapłacił. I Piotr pisze w pierwszym liście, że zapłacona została drogocenna krew. To jest pierwszy Piotra, drugi rozdział. I nawet pisze o tym, co w związku z tym. A jeśli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I my sobie może, nie wiem, czy zawsze uświadamiamy, że sam fakt, że my możemy być wolni od tego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ten sam fakt związany jest z tym, że Pan Jezus wylał krew drogocenną. I ta nasza wolność, czy to nasze darmowe zbawienie zostało zapłacone. I podobnie jest z sytuacją, w której przychodzimy do brata po przebaczenie, bo w tej chwili mówiliśmy o tym pionowym aspekcie, ale jest jeszcze aspekt poziomy, to znaczy relacja między jednym człowiekiem a drugim. Przychodzimy do brata, przychodzimy do człowieka po przebaczenie, a z drugiej strony otrzymujemy to przebaczenie albo go nie otrzymujemy. I tutaj w 17 rozdziale Łukasza jest napisane w skrócie wielkim, co się dzieje? Bo muszą przyjść zgorszenia i obyśmy nie byli tylko przyczyną tych zgorszeń, ale jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc żałuję tego, przebacz mu. To jest łatwo bardzo się mówi o tym, że trzeba przebaczać 7 razy na dzień, jeśli zgrzeszy 70 razy po 7, w różnych fragmentach jest tak, albo inaczej. I jeżeli chcemy dostać przebaczenie, no to przychodzimy i myślimy sobie tak, no przecież 70 razy po 7, w związku z tym no, powinien mi przebaczyć, jaki problem, prawda? Zapominamy o tym, co jest napisane dalej, że przyjdzie taki brat zwróci się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu wtedy. I za to też się płaci. Obie strony za to płacą. Czyli to, co darmowe jest, zobaczcie, płaci za to strona, która przychodzi po przebaczenie. Dlatego, że to kosztuje człowieka trochę wstydu. To kosztuje uniżenie. My rzadko o tym myślimy. Ale żeby przyjść po przebaczenie, to trzeba po prostu się uniżyć, trzeba się zdrowo zawstydzić i trzeba się zdrowo zasmucić. Jest kilka fragmentów na ten temat. Drugi list do Koryntian, rozdział drugi. Tam jest mowa o zawstydzeniu. Jeśli, to jest piąty werset, jeśli więc ktoś spowodował smutek, to nie mnie zasmucił, ale po części, by nie obciążyć was wszystkich. Takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z was. Tak więc przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego. Po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa. I to jest sytuacja, w której czasem się znajdujemy. Jeżeli widzimy brata, czy kogokolwiek, kto do nas przychodzi po przebaczenie, to chcielibyśmy się przekonać, czy on jest szczery. Bóg wie, bo zna serce człowieka i wie, czy on przychodzi do niego w szczerości, czy nie. Człowiek serca nie zna, tylko Bóg. Bóg patrzy na serce, człowiek patrzy na czyny, na owoce. W związku z tym Paweł mówi coś takiego, że powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. W innych fragmentach jest, znaczy w innych tłumaczeniach jest nadmiar smutku, żeby go nie pochłonął. Więc teraz patrzymy się na, czy ktoś się patrzy na mnie, bo dobrze jest spojrzeć sobie w takich sytuacjach na odwrotność. Co by było, gdybym to ja musiał przyjść? Więc patrzymy się na to, czy ktoś rzeczywiście się zasmucił, czy on to traktuje w sposób lekki i taki roszczeniowy. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale czasami w sprawach przebaczenia grzechów wierzący ludzie zachowują się w sposób roszczeniowy. To znaczy, ja przychodzę do ciebie, bo ty musisz mi odpuścić. Ty nie masz innego wyjścia. Bo Pan Bóg ci to mówi, że jeżeli ty nie odpuścisz mnie, to on nie odpuści tobie. Więc ja przychodzę i ja to traktuję bardzo lekko. Roszczeniowo. Ale pytanie, czy ja przychodzę w smutku? Czy ja przychodzę w takim smutku, że jak on mnie pochłonie, to dopiero będzie problem. Więc teraz, jeżeli ja mam sytuację, w której ktoś przychodzi do mnie, to ja powinienem patrzeć na to w taki sposób, żeby zobaczyć, nie chcieć, żeby nadmiar smutku, który ja widzę, mógł go pochłonąć. Bo ja go kocham. I Pan Bóg, jeżeli przychodzę do niego z moim grzechem, to też nie chce przecież, żeby ten nadmiar smutku w sposób jakiś mnie pochłonął, bo on chce mnie zbawić. On chce mnie wyratować. Czyli jedna strona płaci koszty w postaci wstydu, płaci również koszty w postaci pewnego rodzaju nieufności. Nie wiem, czy zauważyliście, bo znowu jest sytuacja taka, która nam się zdarza w małżeństwach na przykład. Że ewidentnie zrobię coś złego w stosunku do mojej żony albo odwrotnie i to może spowodować utratę zaufania. To może spowodować utratę zaufania w niektórych przypadkach. I teraz przychodzi winny, czyli przychodzę ja do mojej żony i pokutuję szczerze, a potem na przykład oczekuję albo żądam, żeby sytuacja wróciła do normy błyskawicznie. Czyli wszystko wraca od razu. I potem mogę mieć na przykład do niej pretensje, że ona mi nie ufa. I wtedy może nastąpić krótka piłka, tak zwana, czyli krótkie pytanie. A dlaczego ja ci mam zaufać teraz? No i ja się muszę pogodzić z tym. Dlatego, że jako człowiek, który zgrzeszył, jeżeli utraciła moje zaufanie, to ja nie mogę oczekiwać, i roszczeniowo przyjść do niej i żądać, żeby ona w tym momencie to zaufanie całkowicie, żebym ja całkowicie je odzyskał. I jeżeli taka rzecz ma miejsce, to ciężar, który ja ponoszę, to jest ciężar świadomości, że ja tego zaufania nie muszę mieć od razu. To jest ciężar, to jest cena obiadu w tym momencie, który nie jest darmowy, w cudzysłowie oczywiście. Może być również tak, nie będę tego cytował, bo znacie doskonale tą historię, jak przyszła kobieta na pewne przyjęcie i umyła Panu Jezusowi stopy swoimi włosami, tak? I wszyscy się dziwili, co ona robi. A Pan Jezus mówi, że ona umiłowała, bo jej odpuszczono. Czyli jeżeli komuś odpuszczono, tym bardziej, tym więcej mu odpuszczono, tym bardziej będzie miłował. I jest również taka wersja, że tak powiem, wydarzeń, że wybaczam komuś i on potem potrafi to docenić. Im bardziej jest zasmucony swoim postępowaniem, swoim grzechem, tym bardziej będzie umiał to docenić. To, co jest napisane bardzo mocno i bardzo wprost, co przeżył Dawid w stosunku do swojego grzechu i Pana Boga, jak on to przeżył, bo emocjonalnie ponosimy w tym momencie pewien koszt. I tak musi być. I można powiedzieć tak, no jeżeli ty się zawstydziłeś, jeżeli jest ci ciężko, jeżeli przychodzisz po przebaczenie, to w pewnym sensie można powiedzieć, dobrze ci tak, tak powinno być. To ci się przyda. Powinieneś, człowieku, być obciążony swoim grzechem, powinieneś być zawstydzony i powinieneś przyjść do tego człowieka, nie wiedząc nawet, bo nie wiesz do końca, czy on ci zaufa, nie wiesz czy nawet, czy on ci odpuści. Ja tego nie wiem. I ten ciężar, ja sobie sam tego piwa naważyłem. W związku z tym, ja nie mogę się oczekiwać roszczeń mieć takich, że o, przyjdę sobie i nic się nie stało. Stało się. Wiemy o tym i on, i ja. Dawid bardzo to przeżył. Wiadomo, w jakiej sytuacji został napisany Psalm 51. I Dawid mówi tak. Tu jest wstęp nawet napisany, że to jest po tym, jak zgrzeszył z Batszebą. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości, zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w Twoich słowach i czysty w swoim sądzie. Jak wrócimy do Łukasza, do 17 rozdziału, to tam jest napisane coś takiego. 4 werset. Jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko Tobie i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do Ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Dawid doskonale wiedział, czego on żałuje. W związku z tym, jeżeli przychodzi do nas ktoś, albo ja przychodzę do niego i proszę o przebaczenie i żałuję czegoś, to ja mówię, co to jest. Ja to nazywam po imieniu. Dlatego, że my mamy niestety często taką ochotę, żeby obejść to dookoła. Czyli nie nazywać rzeczy po imieniu, bo nam jest głupio, bo nam jest wstyd. Ale to jest konieczne, to jest potrzebne do oczyszczenia atmosfery. Skłamałem, skłamałem. Ukradłem, ukradłem. Nazywam po imieniu i zostaje mi to po imieniu odpuszczone. O wiele lepiej, o wiele głębiej, o wiele bardziej. Ale jeżeli nazwę, to wtedy wiadomo, co zostaje odpuszczone. Mogę oczywiście motać, mogę próbować, no nie byłem całkowicie szczery, no zrobiłem coś, czego nie powinienem zrobić, minąłem się z prawdą, no są takie określenia, które pozwalają nam złagodzić koszt, który ponosimy. Bo my chcemy ten, w cudzysłowie, obiad zjeść bardziej darmowo. Nie da się. Wnuczek wczoraj czy przedwczoraj narozrabiał, grzeczny nie był, no i dostał określoną burę tak zwaną. To znaczy babcia na niego surowo popatrzyła, powiedziała, że jest niegrzeczny, że jest niedobry. No i poprosiła dziadka. Dziadek wszedł, zapytał się, co się dzieje, a wnuczek się obrócił i zaczął się bawić zabawkami, zaczął miny robić, po prostu nie ma tematu. Obchodził jak mógł, bo nie chciał się zderzyć z rzeczywistością. Jak dziecko. I my się czasami zachowujemy jak dzieci. My nie chcemy się zderzyć z rzeczywistością, a to potem wydaje złe owoce. A tymczasem rzeczywistość jest owszem brutalna, ale zderzyć się z nią jest bardzo dobrze. I dokładnie psalmista to pisze. Ja nie doznam, czy nie doświadczę takiej głębi Bożego przebaczenia, dopóki nie stanę przed tą ścianą i nie wypowiem tych słów. Uznaję moje występki i obmyj mnie z mojej nieprawości. Oczyść mnie z mojego grzechu. Wtedy doceniam tą Twoją litość, to Twoje miłosierdzie, bo przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem. Czyli zgrzeszyłem przeciwko Bogu, ale zgrzeszyłem również przeciwko ludziom. I teraz co? Zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Czyli ta ściana, przed którą ja stoję, to jest Boża sprawiedliwość. Ja uznaję tą Bożą sprawiedliwość, uznaję, że Boży sąd jest sprawiedliwy i że Bóg w tym wszystkim jest czysty. I dlatego dalej pisze: oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Czyli Pan Bóg chce sięgnąć do głębi naszego serca, wyciągnąć, co tam jest. Chce, żebyśmy to nazwali i żeby to zostało oczyszczone, nawet jeżeli zostało zrobione dawno. Czasem czekamy. I wtedy Bóg daje nam poznać mądrość. I nie wiem, przeżyłem coś takiego, że Bóg daje poznać w tych sprawach mądrość po czasie. My czasami jesteśmy zbyt szybcy. Wtedy, kiedy jesteśmy szybcy, to jesteśmy tacy mądrzy. Czasem jesteśmy, czujemy się lepsi od kogoś, kto zgrzeszył przeciwko nam. Może nawet niekoniecznie to nazywamy i odpychamy tą myśl, ale tak naprawdę to nie jesteśmy na równi. I dlatego czasu trzeba czasem, żebyśmy my też potrafili spokornieć w tym temacie. Bo Pan Bóg traktuje nas tak samo, jednych i drugich. I dalej czytamy: oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. No to jest właśnie to. Różnica człowieka, który widzi, że jest brudny, a chce być bielszy od śniegu. Wychodzi na zewnątrz. Wychodzi na powierzchnię. I daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. No po prostu człowiek cierpi i czasami musi pocierpieć. Nie ma innej opcji. Dzisiaj, no naprawdę, ludzi, którzy są przestępcami, często traktuje się, jakby byli ofiarami. I do nas czasami ten sposób myślenia przenika. Że ja, który zgrzeszyłem, gdzieś tam w mojej mentalności zaczynam myśleć o sobie jako ofierze. Ale tak nie jest. To ja zgrzeszyłem, to ja pokutuję i to mnie powinno być przykro. Tak po prostu jest. Więc odwróć swe oblicze od moich grzechów, 9 werset, i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Więcej wiemy, kiedy zgrzeszyliśmy i kiedy nam odpuszczono. więcej wiemy o grzechu i więcej możemy powiedzieć innym ludziom. Możemy powiedzieć, słuchaj, byłem w tym miejscu, ja wiem, jak to boli. I wiem, jaki cudowny jest Bóg, że odpuszcza. Tylko pytanie, co będzie, kiedy idziemy do człowieka i nie wiemy, czy on nam zechce odpuścić. Albo nawet podejrzewamy, że nie zechce. Czy pytanie jest takie, czy my do niego pójdziemy i będziemy prosić o przebaczenie ze względu na Pana Boga, czy nie? Niepewni, czy nam zechce odpuścić. Bo my czynimy rzecz, której Pan Bóg od nas oczekuje, bo to jest sprawiedliwe. Ja wiem, że Pan Bóg zawsze mi odpuści, jeżeli będę szczery. To, czy człowiek mi odpuści, to będzie zależało od niego. Nie mogę od niego oczekiwać, że on musi, bo on może nie chcieć. Nie będzie w tym sprawiedliwy, ale to jest sprawa między nim a Panem Bogiem. A ja idę się uniżyć, bo wiem, że to jest dobre. I Pan Bóg mi wybacza. I kiedy mi wybaczy, to wtedy będę miał z powrotem radość zbawienia. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. No, jaśniej już być nie może. Oprócz grzechu z Batrzebą było przelanie krwi i Dawid nazywa to po imieniu. Czyli idę do brata, idę do siostry, idę do kogokolwiek, przeciwko komu zgrzeszyłem i mówię, obmyj mnie od tego, że skłamałem przeciwko Tobie, że Ci coś ukradłem. Ty o tym wiesz, ale ja to nazywam po imieniu. I po tym, jak zostanie uwolniony od winy, to pisze w 15 wersecie, Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Bóg chce naszego serca, czystego serca. I kiedy wiemy, że brat coś ma przeciwko nam, jesteśmy temu świadomi. Tego świadomi jest w 5 rozdziale Mateusza, ten fragment, który dobrze znacie. 5 rozdział Mateusza. I dalej. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Tu chodzi o mordowanie. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu raka, podlega radzie, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw twój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Naprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Tu jest taka sytuacja, w której strona poszkodowana, czyli przeciwnik, może wydać sędziemu, a sędzia wyda strażnikowi, aby nie wtrącono podsądnego do więzienia. Czyli to nie jest wymysł poszkodowanego. Bo nam się czasem wydaje, że no dobrze, ale co będzie, jeżeli ktoś sobie coś wymyśli, obrazi się na mnie, a ja wtedy mam do niego się z nim pojednać? Nie, tu jest sytuacja, w której on rzeczywiście obiektywnie może nas wydać sędziemu. Czyli rzeczywiście przeciwko niemu zgrzeszyliśmy i on rzeczywiście ma słuszne pretensje do nas. Jeżeli ma słuszne pretensje, my o tym wiemy, to idziemy pokutować i pojednać się. Jeżeli wiemy. Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy o trzeciej Mojżeszowej, tam jest chyba 5 rozdział, o takich grzechach, które są nieświadome. Jeżeli sobie o tym przypomnisz, a tam jest cała lista takich rzeczy, że usłyszałeś przekleństwo, że coś ktoś fałszywie przysięgał, i nie pamiętasz tego na dzisiaj, ale jeżeli sobie przypomnisz, to idź i złóż na to ofiarę. Więc jeżeli wiem, że mój przeciwnik istnieje słusznie, ma do mnie pretensje, to idę do Pana Boga i idę do Niego. I chcę się z Nim pojednać. Tylko, że mamy 3 etapy tego wszystkiego, czyli pojednanie wymaga przebaczenia, przebaczenie wymaga wyznania grzechów. Czyli idę do brata, wyznaję mu grzech, on mi przebacza i wtedy jesteśmy pojednani. I nie mogę stawiać tego w ten sposób. Ja pokutowałem przed Bogiem, więc ja nie muszę pokutować przed bratem. Czyli Pan Jezus zapłacił swoją drogocenną krwią za mój grzech. Ja idę do Pana Jezusa, pokutuję, on już zapłacił. Ale ja mam teraz problem, dlatego że ja powinienem pojednać się z bratem albo z kimś innym, komu jestem coś winien. Więc teraz ja płacę moją cenę. To znaczy, ja płacę cenę mojego wstydu, ja płacę, że nie wiem, czy on będzie chciał mi przebaczyć, ja płacę cenę uniżenia, bo to w naszej naturze to raczej nie jest. On z kolei płaci cenę swojego zranienia, bo on mi to odpuszcza. I on tego, on być może z tym będzie jakiś czas jeszcze żył. Może zauważyliście, że były takie sytuacje w waszym życiu, tak jak w moim zresztą, że myśmy komuś odpuścili, ale nasze emocje dalej pracowały. Myśmy odpuścili decyzją woli. I to jest dobrze zrobić. To nie jest tak, że my odpuszczamy tylko wtedy, kiedy już jesteśmy emocjonalnie do tego nastawieni. To jest odwrotnie. To znaczy ja odpuszczam decyzją mojej woli, ponieważ tak mówi Słowo Boże. I zaczynam modlić się o tego człowieka, który jest mi coś winien, czy był mi coś winien. Będę go błogosławił i wtedy Pan Bóg dopiero moje emocje uspokoi, nawet po jakimś czasie. Ale kolejność jest właśnie taka. Decyzja woli ze względu na Słowo Boże, a potem dopiero moje emocje. Bo inaczej to w ogóle on by się mógł nie doczekać do końca życia mojego przebaczenia. Następna rzecz. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. Dobrze mówię. To nie jest chyba 18, ale tak czy owak to pamiętacie na pewno. O dwóch sługach. Mateusz 18, nie Łukasz, przeczytam. Od 23. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy. Chwycił go i zaczął go dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? Jego pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. Właściwie bardzo łatwa do odczyfrowania przypowieść, prawda? Bóg mnie odpuścił moje winy, ulitował się nade mną i darował mi moje długi. W związku z tym, jako strona, która ma przebaczyć, ja powinienem zrobić dokładnie to samo, ponieważ stosunek ceny, którą ja było winien, do tego, co on mi jest winien, jest niepoliczalny zupełnie. Ile to było? 10 tysięcy talentów, to jest masa pieniędzy. Masa. na dzisiejsze pieniądze to jest nie do oddania przez normalnego człowieka. I on szybko zapomniał o tym, co mu darowano. Bardzo szybko. Jak od razu jak wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług. To bardzo szybka próba była. I zupełnie miał przed oczami tylko to, co ktoś był mu winien. Ale stracił z oczu zupełnie to, czego przed chwilą doświadczył. I dalej jest napisane, że on nie chciał. Nie, że nie mógł. Widział tego człowieka, który przed nim klęczy. Wtedy jego sługa upadł mu do nóg i prosił go: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On upadł przed nim, bo był zrozpaczony. I to go nie wzruszyło. I mamy czasami naprawdę twarde serce. Jaki był koniec tej przypowieści, wiemy. I rzeczywiście reakcja współsług jest ciekawa. Bo oni widzieli, co się stało i zasmucili się i poszedłszy oznajmili Panu wszystko, co zaszło. Mamy prawo się w takich sytuacjach zasmucić. Mamy prawo powiedzieć Panu, co się dzieje. I ostatni fragment na dzisiaj to jest bardzo znany Łukasz 15 o synu marnotrawnym. Przeczytam końcówkę, dlatego że my tą przypowieść bardzo dobrze znamy. Jeden z nich zażądał tych pieniędzy, które ojciec mu miał dać. Poszedł, roztrwonił majątek, żyjąc rozpustnie. I potem wydał wszystko, nastał wielki głód w tych stronach, to jest 14 werset, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pas świnie. Dla Żyda wiadomo, straszna rzecz. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Czyli naprawdę przeżył swoje. I można powiedzieć, że wypił to piwo, którego naważył. I wtedy opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. To jest kolejna rzecz, którą naprawdę powinna być widać w takim momencie, kiedy albo ja pokutuję, albo ktoś przede mną. Jest smutek, jest stwierdzenie: zgrzeszyłem przeciwko niebu, zgrzeszyłem przeciwko tobie, jest konkret i jest takie zasmucenie, że ten człowiek przychodzi i mówi: nie jestem godny nazywać się twoim synem. To znaczy, ja nie przychodzę z roszczeniami. Ja przychodzę w pokucie i ja przychodzę w pokorze. I wtedy dzieje się następująca rzecz. Przychodzi, mówi konkretnie: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, nie jestem już godny nazywać się twoim synem, ale ojciec mówi: przynieście najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. I miał taką radość w sercu, że była uczta, była weselna, znaczy weselem było, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że ten syn był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Po czym on poznał, że ten syn był martwy, a żyje? Po tym, z czym przyszedł ten syn. W jaki sposób zareagował. I ten syn nie przyszedł i nie powiedział: słuchaj, tato, no ja tutaj no nie byłem w porządku, ale były takie okoliczności, ale to, ale tamto. Jeżeli ja przychodzę do kogoś, albo on do mnie i mówi: ale to, ale tamto, ale ten, ale tamta, to znaczy, że pokuta jest nieszczera. Jeżeli przychodzę i koncentruję się na tym, co zrobiłem, nazywam to po imieniu i naprawdę jestem skruszony, to można mówić o rzetelnej pokucie. Ale jeśli zasłaniamy się czymkolwiek albo kimkolwiek, to jest poważna wątpliwość. No i mamy jeszcze tego starszego syna, który mówi: no czemu to wszystko? Przecież ja zawsze byłem, a ty nigdy mi tego cielaka nie ubiłeś, żadnej żadnego takiej uczty nie zrobiłeś, bo się rozgniewał. I to jest przypowieść, która mówi o tych, do których została adresowana. Oni to wiedzieli, że byli ludzie pobożni, byli ludzie, którzy zawsze żyli w sposób taki religijny, zawsze żyli blisko Boga, całym swoim sercem, a tu Pan Jezus przychodzi do celników, do prostytutek i oni się do Niego garną. I ci ludzie pobożni czują się lepsi od tamtych. Tak jak ten brat, tak jak ten starszy brat. I mówi: oto tyle lat Ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twego przykazania, jednak nigdy nie dałaś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten Twój syn, wtedy który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. I podobnie może być w Kościele. To znaczy, my możemy zrobić coś, tak samo się poczuć. Pytanie, czy my, widząc szczerą pokutę, ze smutkiem, z nazywaniem po imieniu, bez wymawiania się czymkolwiek, bez roszczeń, czy my się potrafimy wtedy ucieszyć? Czy my będziemy się czuli lepsi, dlatego że on no musi wypić to piwo, którego naważył, a my będziemy patrzeć, jak pije z radością i z poczuciem satysfakcji? To jest problem tych, którzy będą takiego człowieka przyjmować. Przy założeniu oczywiście, że to wszystko nastąpi, co mówiliśmy wcześniej. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. I ostatni fragment, 2 Koryntian, rozdział 5, czy 7. To jest werset 9 albo od 8. Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego, mimo że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę. To teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary. We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. To są rzeczy, które powinny wzbudzić w człowieku emocje. I niech wzbudzają. Dlatego, że smutek, taki rzetelny smutek na temat własnego grzechu, powoduje pokutę. A smutek według świata przynosi śmierć. To są rzeczy, które są głębokie i niech nam Pan daje zrozumieć. Bo czasami On sam popracuje nad nami przez jakiś czas. No i umiejmy pokutować i przyjmować. Amen.
Amen.